Witamy w Ministerstwie Magii. Proszę podać imię, nazwisko i sprawę. Bąknął pan Wesley, najwyraźniej nie bardzo wiedząc, czy ma mówić do słuchawki, czy nie. W końcu przyłożył mikrofon do ucha. Arthur Wesley, Urząd Niewłaściwego Użycia Produktów Mugoli, towarzyszę Haremu Potterowi, który został wezwany na przesłuchanie dyscyplinarne. Dziękuję, powiedział chłodny głos żeński. Interesancie, proszę wziąć plakietkę i przypiąć ją sobie do piersi. Kliknęło, zazgrzytało i coś wysunęło się ze szczeliny, która zwykle zwraca monety. Była to prostokątna, srebrna plakietka z napisem Harry Potter, przesłuchanie dyscyplinarne. Kiedy Harry przypiął ją sobie do koszulki, żeński głos znowu przemówił. Szanowny interesancie, przypominamy o konieczności poddania się kontroli osobistej i okazania różdżki do rejestracji przy stanowisku ochrony, które mieści się w końcu atrium. Podłoga budki telefonicznej zadygotała i zaczęli powoli opadać. Harry patrzył z obawą, jak za szybą chodnik przesuwa się w górę aż do sufitu i nagle otoczyła ich ciemność. Budka z cichym zgrzytem opadała w głąb ziemi. Po jakiejś minucie, choć Haremu wydawało się, że trwało to dłużej, u jego stóp pojawił się pasek złotego światła, który rozszerzał się powoli, aż sięgnął jego twarzy. Także musiał zmrużyć oczy przed oślepiającym blaskiem. Ministerstwo Magii życzy panu miłego dnia, oznajmił kobiecy głos. Drzwi otworzyły się i pan Wesley wyszedł z budki, a za nim Harry, któremu natychmiast opadła szczęka. Stali na końcu bardzo długiego, imponującego holu z wypolerowaną, lśniącą posadzką z ciemnego drewna. Na suficie koloru pawiego granatu lśniły złote symbole, nieustannie poruszające się i zmieniające, jak jakaś wielka niebiańska tablica ogłoszeń. W pokrytych błyszczącą drewnianą boazerią ścianach widniało mnóstwo kominków. Co parę sekund z jednego z kominków w ścianie po lewej stronie wynurzała się z cichym poświstem postać czarownicy lub czarodzieja, natomiast po prawej stronie przed kominkami tworzyły się krótkie kolejki czarodziejów czekających na odjazd. W połowie holu była fontanna. Po środku okrągłej sadzawki stały wysokie złote posągi. Najwyższym był posąg nobliwie wyglądającego czarodzieja z różdżką wycelowaną prosto w górę. Wokół niego stały posągi pięknej czarownicy, centaura z napiętym łukiem, goblina i skrzata domowego. Ci ostatni wpatrywali się z zachwytem w czarodzieja i czarownicę. Z końców ich różdżek, z grotu strzały centaura, z ostro zakończonego szczytu kapelusza goblina i z uszu skrzata tryskały migotliwe strumienie wody opadające wdzięcznymi łukami do sadzawki, a ich łagodny szmer mieszał się z cichymi pyknięciami i trzaskami aportacji i deportacji oraz stupotem stóp setek czarownic i czarodziejów zmierzających ku złotym wrotom w drugim końcu holu. Większość miała ponure, trochę zaspane twarze. Za mną, rzekł pan Wesley. Włączyli się w tłum, lawirując między pracownikami ministerstwa, z których jedni nieśli chwiejne stosy pergaminów, inni wyświechtane teczki, a jeszcze inni zajęci byli lekturą proroka codziennego. Mijając fontannę, Harry dostrzegł srebrne sykle i brązowe knuty połyskujące na dnie sadzawki. Poplamiona tabliczka nad sadzawką głosiła: wszystkie datki wrzucone do fontanny magicznego braterstwa zostaną przekazane klinice magicznych chorób i urazów szpitala świętego Munga. Jeśli mnie nie wyrzucą z Hogwartu, wrzucę tu 10 galeonów, pomyślał z rozpaczą Harry.
Tutaj, Harry, tutaj,
powiedział pan Wesley i wyszli ze strumienia urzędników zmierzających ku złotym wrotom, kierując się do biurka po lewej stronie, nad którym wisiała tabliczka z napisem Ochrona. Niechlujnie ogolony czarodziej w granatowej szacie na ich widok podniósł głowę i odłożył proroka codziennego.
Prowadzę interesanta, rzekł pan Wesley, wskazując na Harry'ego. Proszę tu podejść, powiedział czarodziej znudzonym głosem.
Harry podszedł bliżej, a czarodziej uniósł długi złoty pręt, cienki i giętki jak antena samochodowa i przejechał nim po ciele Harry'ego z przodu i z tyłu.
Różdżka, mruknął czarodziej, odkładając złoty pręt i wyciągając rękę.
Harry podał mu swoją różdżkę. Czarodziej rzucił ją na mosiężną tacę, będącą częścią jakiegoś dziwnego przyrządu, przypominającego wagę o jednej szalce. Tacka zaczęła wibrować i po chwili ze szczeliny u podstawy przyrządu wysunął się pasek pergaminu. Czarodziej oderwał go i rzucił na skrawek okiem.
Aha, 11 cali, rdzeń z pióra Feniksa, używana od 4 lat. Zgadza się?
Tak, bąknął Harry.
To zatrzymam, rzekł czarodziej, wbijając skrawek pergaminu na mosiężny szpikulec. A to zwracam, dodał, pchnąwszy różdżkę w stronę Harry'ego. Dziękuję. Zaraz, powiedział powoli czarodziej.
Zatrzymał wzrok na srebrnej plakietce na piersiach Harry'ego, a potem szybko zerknął na jego czoło.
Dziękuję, Eryku, powiedział pan Wesley zdecydowanym tonem i chwyciwszy Harry'ego za ramię, skierował go z powrotem ku strumieniowi czarodziejów i czarownic przechodzących przez złote wrota.
Popychany od czasu do czasu przez idących, Harry przeszedł za panem Wesleyem przez wrota do mniejszego holu, w którym było przynajmniej 20 wind za wykutymi ze złota kratami. Stanęli w grupie zgromadzonej wokół jednej z nich. Tuż obok stał potężny, brodaty czarodziej trzymający wielkie pudło. W pudle coś chrobotało.
Jak leci, Arturze?
Zagadnął czarodziej i ukłonił się panu Wesleyowi.
A co tam masz, Bob? Zapytał pan Wesley, patrząc na pudło. Nie jesteśmy pewni, odrzekł czarodziej z powagą. Myśleliśmy, że to najzwyklejszy kurczak, dopóki nie zaczął zionąć ogniem. To mi wygląda na poważne złamanie zakazu hodowli eksperymentalnej.
Głośne podzwanianie i zgrzytanie oznajmiło nadejście windy. Złota krata rozsunęła się i Harry wszedł do środka za panem Wesleyem. Przyciśnięty plecami do tylnej ścianki windy, unikał zaciekawionych spojrzeń czarownic i czarodziejów, wpatrując się w swoje stopy i przygładzając szybko grzywkę na czole. Krata zasunęła się i winda ruszyła powoli z jękiem i zgrzytem łańcuchów, podczas gdy chłodny głos kobiecy, znany mu już z budki telefonicznej, obwieścił.
7. piętro, Departament Magicznych Gier i Sportów, z siedzibą główną Brytyjskiej i Irlandzkiej Ligi Quidditcha, zarządem klubu gargulkowego i urzędem patentów absurdalnych.
Drzwi windy otworzyły się. Harry zdążył dostrzec zaniedbany korytarz obwieszony byle jak plakatami różnych drużyn Quidditcha. Jeden z czarodziejów, dźwigający na ręce mioteł, wydostał się z trudem z windy i zniknął w korytarzu. Drzwi znowu się zamknęły, winda ruszyła, a kobiecy głos oznajmił.
6. piętro. Departament Transportu Magicznego z biurem głównym sieci FIU, zarządem nadzoru miotlarskiego, urzędem świstoklików i komisją kwalifikacyjną teleportacji.
Drzwi windy znowu się otworzyły i wysiadły ze 4 osoby, a do środka wleciało 15 papierowych samolocików, które zaczęły krążyć leniwie nad głowami pasażerów. Były ciemnofioletowe, a na brzegach skrzydeł miały pieczątkę Ministerstwa Magii.
To przesyłki wewnętrzne, mruknął do Harry'ego pan Wesley. Dawniej używaliśmy SUV, ale bałagan był nie do wytrzymania. Zapaskudzone biurka.
Winda ruszyła, a samolociki zaczęły krążyć wokół wiszącej z sufitu lampy.
5. piętro. Departament Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów z Międzynarodową Komisją Handlu Magicznego, Międzynarodowym Urzędem Prawa Czarodziejów i Biurem Brytyjskiego Przedstawicielstwa Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów.
Kiedy drzwi się otworzyły, wyszło znowu 2 osoby i wyleciały 2 samolociki, wleciało 2 nowych, a wszystkie krążyły wokół lampy, także światło wciąż migało.
4. piętro. Departament Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami i Wydziałami Zwierząt, Istot i Duchów, Urzędem Łączności z Goblinami i Biurem Doradztwa w Zwalczaniu Szkodników.
Przepraszam,
powiedział czarodziej niosący pudło z zionącym ogniem kurczakiem i wyszedł z windy, a za nim wyleciało małe stadko samolocików. Drzwi jeszcze raz zasunęły się hałaśliwie.
3. piętro. Departament Magicznych Wypadków i Katastrof z Czarodziejskim Pogotowiem Ratunkowym, Kwaterą Główną Amnezjatorów i Komitetem Łagodzenia Mugoli.
Wszyscy opuścili windę, prócz pana Wesleya, Harry'ego i czarownicy zaczytanej w długim zwoju pergaminu, którego koniec wlókł się po podłodze. Pozostałe samolociki nadal krążyły wokół lampy, winda ponownie ruszyła i po chwili drzwi się otworzyły, a głos oznajmił.
Drugie piętro, Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów z Urzędem Niewłaściwego Użycia Czarów, Kwaterą Główną Aurorów i służbami administracyjnymi Wizengamotu.
O, to nasze piętro, Harry, powiedział pan Wesley i wyszli z windy za czarownicą na korytarz z wieloma drzwiami po obu stronach. Moje biuro jest w drugim skrzydle.
Panie Wesley, czy my nie jesteśmy pod ziemią? Zapytał Harry, kiedy minęli okno, przez które wlewało się światło słońca.
Jesteśmy, odrzekł pan Wesley. To zaczarowane okna. Służby porządkowe decydują, jaka ma być w danym dniu pogoda. Ostatnim razem, jak się wykłócali i o podwyżki, mieliśmy 2 miesiące huraganów. O, tutaj, Harry.
Minęli róg korytarza, przeszli przez podwójne ciężkie dębowe drzwi i znaleźli się w obszernym pomieszczeniu podzielonym na boksy, z których dochodziły śmiechy i rozmowy. Samolociki śmigały między boksami jak miniaturowe rakiety. Koślawa tabliczka na najbliższym boksie głosiła Kwatera Główna Aurorów. Harry zajrzał ukradkiem przez drzwi, kiedy przechodzili koło tego boksu. Aurorzy pokryli ściany portretami poszukiwanych czarodziejów, fotografiami swych rodzin, plakatami ulubionych drużyn Quidditcha i artykułami wyciętymi z proroka codziennego. Mężczyzna w szkarłatnej szacie z końskim ogonem dłuższym od kucyka Billa dyktował coś swemu pióru, trzymając obute nogi na biurku. Nieco dalej czarownica z opaską na oku rozmawiała ponad ścianą boksu z Kingsleyem Shackleboltem.
Dzień dobry, panie Wesley,
rzucił niedbale Kingsley, kiedy podeszli bliżej.
Chciałbym z panem zamienić słówko, ma pan ze 2 sekundy?
Tak, ale naprawdę tylko 2 sekundy, trochę się śmieszę.
Rozmawiali ze sobą tak, jakby się nie znali, a kiedy Harry otworzył usta, aby powiedzieć Kingsleyowi dzień dobry, pan Wesley nadepnął mu na nogę. Poszli za Kingsleyem wąskim przejściem aż do ostatniego boksu. Harry przeżył lekki szok. Ze wszystkich stron mrugała do niego twarz Syriusza. Wycinki z gazet i stare fotografie, wśród nich nawet ta, która utrwaliła Syriusza jako świadka na ślubie Potterów, pokrywały ściany. Jedyną wolną od Syriusza przestrzeń zajmowała mapa świata upstrzona małymi czerwonymi pineskami jarzącymi się jak rubiny.
Proszę, powiedział szorstko Kingsley, wręczając panu Wesleyowi plik pergaminów. Potrzebne mi są wszelkie informacje na temat latających pojazdów mugolskich, widzianych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Otrzymaliśmy wiadomość, że Blake może nadal używać swojego starego motocykla.
Po czym puścił do Harry'ego oko i szepnął. Daj mu do przeczytania ten magazyn, może go zainteresować. A potem dodał już normalnym tonem.
I proszę się z tym tak nie grzebać, Wesley. To opóźnienie raportu w sprawie dłoni palnej wstrzymało nam śledztwo na miesiąc.
Gdyby pan przeczytał mój raport, to wiedziałby pan, że chodzi o broń palną, odrzekł chłodno Wesley. I obawiam się, że będzie pan musiał poczekać na te informacje o motocyklach, bo teraz jesteśmy bardzo zajęci.
Ściszył głos i dodał. Postaraj się wyrwać stąd przed 7. Molly robi dziś klopsiki. Skinął na Harry'ego i wyprowadził go z boksu Kingsleya. Przeszli przez 2 dębowe drzwi do kolejnego korytarza, skręcili w lewo w jeszcze 1 korytarz, skręcili w prawo w odrapany i ciemny korytarzyk i w końcu doszli do ślepego końca, gdzie po lewej stronie były otwarte drzwi do komórki namiotły, a po prawej drzwi z zaśniedziałą, mosiężną tabliczką, na której był napis Niewłaściwe użycie produktów Mugoli.
Obskurne biuro pana Wesleya było chyba mniejsze od komórki namiotły. 2 biurka ledwo się tam mieściły, a wokół nich trudno było się przecisnąć, bo przy ścianach stały szafy zawalone od góry do dołu papierami. Jedyny wolny kawałek ściany ujawniał znaną obsesję pana Wesleya. Obwieszony był plakatami samochodów, w tym jednego z wyjętym silnikiem, 2 obrazkami skrzynek pocztowych, chyba wyciętymi z mugolskich książek dla dzieci, i diagramu pokazującego, jak przyłączyć kabel do wtyczki elektrycznej. Na biurku pana Wesleya stało jedna na drugiej kilka przepełnionych szufladek na korespondencję, a na najwyższej królował stary toster, który miał wyraźną czkawkę i para skórzanych rękawiczek, które kręciły młynka kciukami. Obok szufladek stała fotografia rodziny Wesleyów. Harry zauważył, że Percy z niej wyszedł.
Nie mamy okna, powiedział pan Wesley przepraszającym tonem, zdejmując swoją kurtkę lotniczą i wieszając ją na oparciu krzesła. Prosiliśmy, ale najwyraźniej uznali, że nie jest nam potrzebne. Siadaj, Harry. Wszystko wskazuje na to, że Perkinsa jeszcze nie ma.
Harry przecisnął się do krzesła za biurkiem Perkinsa, a tymczasem pan Wesley przeglądał szybko plik pergaminów, który dał mu Kingsley Shacklebolt.
Aha, jest, powiedział szczerząc zęby, kiedy z pomiędzy pergaminów wyciągnął egzemplarz kolorowego magazynu zatytułowanego Żongler. Tak, przerzucił strony, tak, no ma rację. A, jestem pewny, że Sirius się ubawi. O! A co to znowu?
Papierowy samolocik wleciał przez otwarte drzwi i wylądował na czkającym tosterze. Pan Wesley rozwinął go i przeczytał na głos.
Doniesiono o trzeciej zwracającej zawartość toalecie publicznej w Bental Green. Proszę natychmiast to zbadać. To zaczyna być śmieszne.
Toaleta zwracająca zawartość? Zapytał Harry.
O, chamskie wygłupy antymugolskie, odrzekł pan Wesley marszcząc czoło. W zeszłym tygodniu były już dwie. Jedna w Wimbledonie, druga w Elephant and Castle. Mugole ciągną za rączkę, żeby wszystko znikło, a tu... O, możesz sobie wyobrazić. Biedacy wciąż wzywają tych, no, hydrantów chyba tak ich nazywają. No, wiesz, tych, co naprawiają rury hydrauliku. Ono właśnie. Ale oczywiście to ich trochę peszy. Mam nadzieję, że złapiemy wreszcie tych kawalarzy.
Złapią ich aurorzy?
O, nie, to zbyt trywialne zajęcie dla Aurora, tym się zajmie zwykły patrol czarodziejskiej policji. Aha, Harry, to jest Perkins.
Do pokoju wszedł dysząc przygarbiony, nieśmiały stary czarodziej z puszystymi białymi włosami.
Och, Arturze, wysapał nie patrząc na Harry'ego. Dzięki Bogu, nie wiedziałem co robić, czy czekać tu na ciebie, czy nie. W końcu wysłałem ci sowę, ale widocznie już cię nie zastała. 10 minut temu przyszła pilna wiadomość. O tej toalecie, tak? Wiem.
Nie o toalecie. O przesłuchaniu tego chłopca, Pottera. Zmienili godzinę i miejsce. Teraz zaczyna się o 8:00 w starej sali rozpraw, numer 10.
Na dole? W starej, ale przecież mi powiedzieli na brodę Merlina.
Rzucił okiem na zegarek, jęknął i zerwał się na równe nogi.
Harry, szybko, mamy już 5 minut spóźnienia.
Perkins przycisnął się do jednej z szaf, pan Wesley wybiegł z pokoju, a Harry za nim. Ale dlaczego zmienili termin? Zapytał na wydechu Harry, gdy mijali boksy aurorów, którzy wychylali się, śledząc ich zaciekawionymi spojrzeniami. Czuł się tak, jakby pozostawił swoje całe wnętrzności przy biurku Perkinsa.
No nie mam pojęcia. Całe szczęście, że przybyliśmy tutaj tak wcześnie, bo jakbyśmy się nie stawili, no to by była katastrofa.
Zatrzymał się przed windami i dźgnął niecierpliwie guzik.
No, szybko!
Winda nadjechała, jęcząc ponuro i szybko do niej wsiedli. Za każdym razem, gdy się zatrzymywała, pan Wesley klął ze złości i maltretował guzik z cyfrą 9.
Ach, tych sal rozpraw nie używa się już od lat, burknął ze złością. Nie wiem, co oni tam robią, no chyba, że... Ale nie...
Do windy weszła pulchna czarownica z dymiącym kuflem i pan Wesley zamilkł.
Atrium, oznajmił chłodny kobiecy głos i złota krata rozsunęła się, ukazując haremu z daleka złote posągi w fontannie. Pulchna czarownica wysiadła, a do windy wszedł czarodziej o ziemistej cerze i wyjątkowo ponurej twarzy.
Dzień dobry, Arturze, powiedział pogrzebowym tonem, gdy winda zaczęła się opuszczać. Nieczęsto można cię spotkać tu, na dole.
Pilne sprawy, Bold, pilne sprawy, odrzekł pan Wesley, podrygując nerwowo i rzucając zaniepokojone spojrzenia na Harry'ego.
No tak, powiedział Bold, przyglądając się haremu bez zmrużenia oka. Oczywiście.
Departament tajemnic, oznajmił chłodny głos kobiecy.
Szybko, Harry,
rzekł pan Wesley, kiedy drzwi windy otworzyły się ze zgrzytem. Popędzili korytarzem, który był zupełnie inny niż te na górze. Nagie ściany, brak okien i drzwi, z wyjątkiem jednych czarnych na samym końcu. Harry myślał, że przez nie przejdą, ale pan Wesley chwycił go za ramię i pociągnął w lewo, do wejścia, za którym widać było biegnące w dół schody.
Szybko, szybko.
szybko na dół! Wydyszał pan Wesley, zbiegając po dwa stopnie naraz. Winda tu nie dociera. Dlaczego przenieśli to tutaj? Zbiegli na sam dół i popędzili jeszcze jednym korytarzem, bardzo przypominającym ten, który wiódł do lochu Snape'a w Hogwarcie. Z chropowatymi kamiennymi ścianami i pochodniami w uchwytach. Ciężkie drewniane drzwi, które mijali, pozamykane były na żelazne rygle.
Sala rozpraw numer 10, chyba już tutaj, tak.
Pan Wesley zatrzymał się przed ponurymi, ciemnymi drzwiami z wielkim żelaznym zamkiem i oparł się o ścianę, trzymając się za piersi.
Wyjdź, wydyszał, wskazując kciukiem drzwi. Wejdź tam, Harry.
To pan ze mną nie wejdzie?
Nie wolno mi. Powodzenia.
Serce Harry'ego tłukło się gdzieś w okolicach jabłka Adama. Przełknął z wysiłkiem ślinę, nacisnął żelazną klamkę i wszedł na salę rozpraw.